Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś audycja na temat tego, co dotyczy od kilkunastu tygodni nas wszystkich w naszym kraju, a także w całym świecie, to znaczy zagrożenia epidemicznego, pandemii, zagrożenia koronawirusem. I stąd moim i Państwa gościem jest pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie profesorze, porozmawiamy w czasie naszej dzisiejszej audycji na temat tego, co się dzieje wokół nas w różnych aspektach. W różnych aspektach, przede wszystkim w aspekcie takiego może trochę szumu informacyjnego, bo kiedy włączymy jakiekolwiek wiadomości, kiedy otworzymy jakąkolwiek stronę internetową informacyjną, to pewnie 3/4 newsów związanych jest z koronawirusem. I możemy mieć już taki natłok informacji, który przyjmujemy. Jak pan profesor by radził, jak te informacje przyjmować, jak do nich podchodzić? Nie zawsze mamy możliwość zweryfikowania tych informacji. Nie mamy aparatu do tego naukowego, czasem jakiegoś statystycznego. Jak do tego podejść?
No, na pewno to się wiąże z edukacją medialną, a ten zakres edukacja medialna jest również w zakresie zainteresowań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Bowiem w ustawie o radiofonii i telewizji takie zadanie jest przypisane również Krajowej Radzie, czyli pokazanie ludziom, odbiorcom, w jaki sposób podchodzić do materiału, który się im przekazują media. Bardzo często media dążą bardziej nie za informacją, tylko za takim newsem, który może być nawet fake newsem, byleby ktoś był naszym portalem, naszą stroną internetową, albo naszą gazetą, albo naszym radiowym czy telewizyjnym nadawcą zainteresowany. I ten news później zaczyna żyć sam sobą, zaczyna ten fake news. Umieć go odróżnić, czyli podstawowa rzecz sięgać do wiarygodnych źródeł. Nie poddawać się tym, które właśnie takie fake newsy rozpowszechniają. Jeśli raz, drugi, trzeci taki nadawca, taki wydawca czasopisma już mnie oszukał, upowszechniając fake news, nie stosując się nawet do ustawy o prawie prasowym, która zobowiązuje dziennikarzy do rzetelności, do pełniejszego rozpoznania tego, o czym mówią, żeby to było wiarygodne, no to ja już później do tego przekazywacza informacji newsowych nie sięgam, bo wiem, że one mogą być obarczone znaczącym błędem. I stąd bardzo dobrze, że w czasie także i tej epidemii Ministerstwo Zdrowia przekazuje rzeczywiście wiarygodne informacje, bo od ministerstwa przekazane. I to, że później one są przetworzone przez na danej tej czy innej stronie internetowej w ten sposób, że no już 10 tysięcy jest osób zarażonych, to jest prawda, ale nie wiarygodna o tyle, że nie ma odniesienia do rzeczywistego stanu, bo rzeczywisty stan to jest nie tylko ile osób jest zarażonych, ale ile osób zostało wyzdrowiało i teraz w jaki sposób chronimy się przed tym, no i porównanie tego z innymi krajami. Są takie strony internetowe, gdzie to porównanie można zrobić. Ja przyznam, że lubię takie sięganie do tych pojedynczych co dzień informacji, które pojawiają się na wykresach i opracowuję je. Niedawno, bo 15 kwietnia, przygotowałem takie dla swoich znajomych informacje o szczypcie optymizmu, pokazując na podstawie właśnie tych rzetelnych informacji przekazanych przez media, że ta sytuacja, którą przeżywamy w Polsce, wcale nie jest jakaś bardzo pesymistyczna, bowiem jak się porówna z innymi krajami, to widać wyraźnie, że następuje wypłaszczenie, znaczące wypłaszczenie krzywej obrazującej narastanie zarażeń. To jest jedno. to wyraźne wypłaszczenie w porównaniu z krajami ościennymi, szczególnie ze strony zachodniej Polski, to jest i południowej, to jest bardzo wyraźne. Pokazuje, że ze strony organizatorów odpowiedzialnych za tę sprawę, czyli rządu przede wszystkim, służb medycznych, organizacji mundurowych, ale także i decyzji, które są podejmowane przez zarządzających, było to w porównaniu z innymi krajami zdecydowanie na lepszym poziomie i dlatego następuje to wyraźne wypłaszczenie krzywej. Myślę, że z każdym dniem będzie to coraz lepiej widoczne na tych wykresach, ale już wtedy, 15 kwietnia, gdy tę informację przekazywałem moim znajomym, no to było takie zadowolenie, że na podstawie rzetelnych, bo przez Ministerstwo Zdrowia przekazanych danych, można widzieć już pozytywy z tego działania wcześniejszego, zabezpieczającego.
A zatem uważamy, że należy korzystać ze sprawdzonych źródeł informacji, przede wszystkim komunikatów Ministerstwa Zdrowia. No ale trudno jednak nie zauważyć, że choć pan profesor tutaj prezentuje takie może nie optymistyczne, ale realistyczne podejście i na podstawie tych danych statystycznych mamy nadzieję, że faktycznie ta krzywa już będzie się coraz bardziej spłaszczała wzrostu i że tych zachorowań nie będzie tak wiele, ale skutki gospodarcze, społeczne będą olbrzymie.
Oczywiście, to trzeba wiedzieć, jeżeli gospodarka w pewnym momencie staje, no prawie staje, bo tylko niektóre gałęzie mogą pracować, a także wiele także organizujących, zarządzających instytucji działa zdalnie, inne na przykład samorządowe zamykane zostają, no to nic dziwnego, że nastąpić może takie wygaszenie i tu nie mówię, że tego się pozbędziemy, ale ten fakt, że już o tym, proszę zobaczyć, w jaki sposób zarządzający państwem to zauważali. Odpowiednio wcześnie działa także i te wyprzedzające ustawowe przygotowanie, tak zwane tarcze. No, tarcza gospodarcza, ta potem następna tarcza, te kolejne etapy zwalniania, zwalniania zaostrzeń, zmniejszania zaostrzeń, no to wszystko pokazuje, że w takim poziomie, na jaki to jest, można określić, że jest pod kontrolą, to jest pod kontrolą, ale że się nie ucieknie spod tej kontroli i zacznie się rozwijać. No ale trzeba podkreślić także, że sami obywatele, mieszkańcy Polski też w większości, w dużej większości są odpowiedzialni. I te wszystkie zalecenia przekazywane przez rząd traktują przez premiera, ministra zdrowia, traktują bardzo poważnie. No widać to po realizowanych decyzjach. Wychodzimy, nie wychodzimy z domu. Jak wychodzimy, w maseczkach. Patrzę wszędzie wokoło, w maseczkach. Nawet ta chęć pójścia do Eucharystii, do kościoła, no przezwyciężona zostaje tym, że przecież w ten sposób mógłbym kogoś zarazić albo od kogoś się zarazić. Ale to jest rzeczywiście wielkie wyrzeczenie ze strony obywateli, ze strony wiernych, żeby ci, którzy przyzwyczajeni do uczestniczenia w codziennej mszy świętej, no, że muszą z niej korzystać, patrząc na obraz przekazywany w telewizorze i modlić się wraz z kapłanem pokazywanym w telewizorze. Gdy przyzwyczajony jest ktoś do... No wiem, jaki to ból jest, jaki się wtedy ten ból odczuwa. Próbuje się różne środki zastosować, takie ochronne, żeby ten ból zmniejszyć. Znam ludzi, którzy w tej modlitwie organizują się w tak zwanych telekonferencjach, czyli łączą się, organizują takie miejsce wspólnej modlitwy telefonicznej albo skorzystają ze Skype'a też we wspólnym czadzie, żeby i w tym miejscu jednoczyć się we wspólnocie w przezwyciężaniu tego znaku, bo ja to przyznam, traktuję jako szczególny znak.
o sprawach związanych z Kościołem i z wiarą porozmawiamy jeszcze za chwilę. Chciałem tutaj tylko odnieść się do tego, co pan profesor powiedział, że Polacy zachowują się odpowiedzialnie. I to prawda, bo zazwyczaj pokutowało nie tylko w Polsce, właśnie nawet chyba szczególnie za granicą, spojrzenie na Polaków jako na takich, którzy nie słuchają zarządzeń władz, którzy mają taki, powiedzielibyśmy, gen anarchiczny w sobie, że właśnie nie chcą się podporządkować. A tutaj pokazuje to, że to, co się stało w ostatnich tygodniach, że Polacy bardzo odpowiedzialnie do tych pewnych ograniczeń, tych restrykcji podeszli, wiedząc, że one służą ich dobru. Nie służą temu, żeby ograniczyć ich wolność dla samego ograniczenia, tylko chodzi o to, żeby ograniczyć pewne jakieś wolności, żeby zachować zdrowie publiczne, bezpieczeństwo Polaków. I to faktycznie w tych pierwszym, szczególnie pierwszym okresie, pewnie pierwsze 2-3 tygodnie było widać niesłychaną mobilizację wśród Polaków. Rodzice nakręcali jakieś i wrzucali w internet piosenki z udziałem swoich dzieci. Jakaś dziewczynka śpiewała o koronawirusie. Tworzono różne formy takiej edukacji domowej, prawda, jakieś poprzez internet wraz z innymi rodzinami. Mam wrażenie, że po tych 2-3 tygodniach już troszeczkę jednak to zaangażowanie przygasło, ale to jest oczywista rzecz, że nie zawsze da się być na pełnych obrotach, prawda? Jednak to jest dla wielu ludzi męczące, że cały czas muszą spędzać w czterech ścianach i przez pewien czas też nie mogli udać się chociażby do parku czy do lasu, ale no, były jednak za tym jakieś racjonalne powody. Więc widzimy, co się dzieje wokół nas i podchodzimy do tego właśnie ze znakiem zapytania. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Pan Bóg do czegoś takiego dopuścił? Jak na to możemy sobie odpowiedzieć? Spróbować odpowiedzieć, bo w pełni chyba raczej nie odpowiemy, ale jak możemy to właśnie na tej płaszczyźnie wiary sobie wytłumaczyć?
No, ja zawsze, gdy codziennie otrzymuję kolejne informacje o tym, że kolejnych 5 osób zmarło na koronawirusa, czy z powodu koronawirusa, to zaraz to kojarzę z sytuacją, którą przecież też znamy. Ile osób, dzieci, bezbronnych, bez słyszenia ich krzyku, zabija się też w świecie codziennie. Jeśli w Stanach Zjednoczonych są takie sytuacje, w których można zabić do momentu urodzenia tego dziecka, czyli do gdy już przychodzi ono, wchodzi na świat samodzielnego życia, jeszcze w tym momencie można dokonać, nazywają to aborcją czy zabiciem. No to przy takim porównaniu mówimy, a dlaczego o tamtych sprawach nie mówi się, nie krzyczy się, nie żąda się naprawy w tym zakresie. No i w pewnym momencie dostajemy taki sygnał, żebyśmy się opamiętali, że to, co no, zostało, jest realizowane każdego dnia w ciszy. Mówi się zabieg, jakimiś różnymi innymi określeniami, jakaś pigułeczka zażyta powoduje coś takiego, że już nie ma tego człowieka. A tutaj krzyczymy o kolejnych 2, 3, 10 śmierciach spowodowanych koronawirusem. Żebyśmy sobie zdawali sprawę, to może jest takie otrzeźwienie dla każdego z nas na ten czas, że są także inne śmierci, których nie dostrzegamy, a w których, na które nawet pozwalamy, stanowiąc takie prawo, które zwalnia z odpowiedzialności tych, którzy coś takiego czynią. I dlatego to ten czas, myślę, że jest także czasem z jednej strony optymistycznym, bo pokazuje, że potrafimy się zorganizować, że takie potrzebne są spółki Skarbu Państwa, które potrafią wspomóc działania publiczne, nie są prywatne, nie są zagraniczne, które dbają tylko o zysk, który wywiezie się za granicę, ale myślą tak, jak i te spółki, których codziennie słyszymy, jak starają się także ze swoich zasobów wspomóc te działania. Ale chciałbym, bo może to nie wszyscy wiedzą, że są też takie różne innowacyjne pomysły. Już nie mówię o tych poszukiwaniach testów, które dadzą w krótkim czasie, ale takie opaski życia, które były wcześniej już testowane, to na zlecenie PZU. Przy opaskę taką zakłada się choremu, która rejestruje cały czas wartości parametrów charakteryzujących, między innymi również natlenienie krwi. I jeśli jest za małe, czyli tlen potrzebny, brakuje wydolności płuc, no to wówczas oddaje sygnał do, a przy dużej liczbie chorych, to ten sygnał przekazywany do obsługi medycznej jest bardzo ważny, bo przecież ta obsługująca osoba nie jest przy tym kimś. I to też jest taki pomysł, który zrealizowany już pod koniec ubiegłego roku był weryfikowany w Polsce. I teraz jest zrealizowany, szpitale otrzymały właśnie takie opaski życia od PZU, firma też. Także jest dużo takich inicjatyw bardzo pozytywnych, to z jednej strony, ale z drugiej strony powinniśmy właśnie patrzeć na to wszystko z takim refleksją. A jak to było wcześniej? Czy pozwalaliśmy na takie działania negatywne, które wspomniałem w poprzedniej części wypowiedzi?
Wiele wspaniałych inicjatyw religijnych podejmowanych przez księży, przez zakonników, mnisi z Wąchocka, cystersi, już na początku epidemii zorganizowali procesję pokutną ze śpiewem koronki do Bożego Miłosierdzia do kaplicy pod wezwaniem świętego Rocha w Wąchocku, kaplicy, która powstała kilkaset lat temu, właśnie wtedy, kiedy tamte tereny były dotknięte epidemią, pewnie jakiejś zarazy, jakiejś choroby zakaźnej. Wiele wspaniałych inicjatyw procesji z Najświętszym Sakramentem po ulicach miast, miasteczek, miejscowości, z relikwiami świętych, transmisje internetowe, modlitwy różańcowej w wielu parafiach, także transmisje mszy świętych, tworzenie różnych nabożeństw, takich tak zwanych domowych nabożeństw, czyli jak można się wspólnie z rodziną pomodlić, chociażby w czasie Triduum Paschalnego. Myślę, że wielu księży, wiele osób zakonnych, osób konsekrowanych, można tak powiedzieć, zdało egzamin w tym czasie. Można powiedzieć, że pokazało, że są z ludem Bożym, że są dla ludzi, a najbardziej takim heroicznym przykładem są siostry dominikanki, które posługują chorym w Bochni.
No właśnie, to jest taki przykład, jeden z przykładów, ale żebyśmy to też dostrzegali, widzieli, że w potrzebie, właśnie w tej potrzebie organizacji i pomocy także duchowej są kapłani, są siostry zakonne, ale my patrząc na te struktury nawet kościoła hierarchicznego w Polsce, musimy też zauważyć pewne fakty. No znamy już tarcze przygotowywane, te antykryzysowe, przygotowane i ustanowione odpowiednimi ustawami przez parlament, przygotowane przez rząd, ale czytałem też o tej, którą na przykład nazwał ksiądz arcybiskup Kupny parafialną tarczą antykryzysową. Skierował listy do proboszczów, do zarządzających parafiami, ale także i do kapłanów tam pracujących, o organizowaniu wiernych, o wzajemnej pomocy. Orientujemy się, że ktoś traci pracę. Pomóżmy mu w tym momencie. To jest bardzo istotne, ta tarcza antykryzysowa, ale to ksiądz arcybiskup zwrócił się do kapłanów, żeby pomagali wiernym świeckim. Ale ja w tym momencie z taką uzupełniam tę tarczę parafialną, żebyśmy sobie zdali sprawę także i z tego, że przez naszą nieobecność w kościołach, bo początkowo było 5 osób, teraz 1 na 15 metrów kwadratowych, czyli w moim kościele parafialnym to jest 30 osób, może uczestniczyć w Eucharystii w niedzielę, w kolejnej Eucharystii. No wobec tego, co można, czy można wtedy uzyskać te ofiary, które pozwalają na normalną działalność kościoła parafialnego, na normalną działalność tych, którzy są wspomagani i żyją z ofiar, bo są wspomagani ofiarami, żebyśmy o tym pamiętali. Jeśli nie jesteśmy wtedy obecni na tej mszy świętej, bo ze względu na te możliwości objętościowe, liczbowe, których osób, które mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, to, co składać powinniśmy na tę ofiarę, możemy albo przekazać na konto, jeśli jest takie znane parafii, albo przynieść do kancelarii parafialnej i powiedzieć: proszę to przyjąć, bo nie mam na tacy, nie zbieramy na tacy, ale w ten sposób. Kochani, to od nas zależy, czy ta parafia poniesie te wszystkie koszty. A jeśli popatrzymy jeszcze na klasztory kontemplacyjne, ale taki klasztor Jasna Góra i jest to perła, to jest to miejsce, o którym tyle razy mówił nam święty Jan Paweł II. Popatrzmy, ile w czasie apelu jasnogórskiego tam osób może uczestniczyć. Ile tam wejść do tego, na tę Eucharystię, która jest tam sprawowana, tam o 13:30 czy inna. To zobaczmy, w jaki sposób, czy uzyskają, a to jest pewna działalność, którą muszą prowadzić. Tam są też, jest wiele osób w otoczeniu, zatrudnianych przez klasztor. Musimy o tym pamiętać. Jak przyjeżdżamy, to składamy ofiary, zamawiamy msze święte, ale jak nie przyjeżdżamy, to jak to zrealizowaliśmy? Czy włożyliśmy także tę pomoc przekazania takiej tarczy parafialnej, klasztornej, kościoła, realizowanej przez nas wiernych? Żebyśmy o tym nie zapomnieli. To nie jest samoczynne. Jest taki apel ojca dyrektora o wspomaganie mediów katolickich. No, tak się złożyło, że czasopismo, tygodnik, który wychodzi co tydzień, wobec tego jest tygodnik, źródło, no nie może być wydawane, bo on jest był dostarczany do parafii i opłaty z tego tytułu przekazywane w parafiach pozwalały na wydawanie następnych numerów. A jeżeli przekazanie do parafii spowoduje, że cały nakład nie zostanie rozprowadzony, no to nie ma możliwości realizowania tego zadania, no zadania, które wylicza się z zerowym, na zerowym bilansem. W związku z tym trzeba było zamknąć działalność tego tygodnika. No myślę, nie byłoby dobrze, żeby w ten sposób znikały czasopisma, media katolickie, które, no Radio Maryja, Telewizja Trwam, utrzymują się z ofiar. Jeżeli te ofiary dalej, załamanie nastąpi wpływów tych ofiar, a te ofiary z biur kół Radia Maryja były przekazywane przez zbieranie z członków tych kół i przekazywane we wspólnocie na konto Radia Maryja czy Telewizji Trwam. Jeśli nie ma możliwości spotkania się koło Przyjaciół Radia Maryja czy biuro Przyjaciół Radia Maryja, no to w jaki sposób te fundusze, te niewielkie od każdego, wpłacane do wspólnej kasy i przekazywane jednocześnie i wspólnie. Gdyby każdy miał przesyłać, to byłaby opłata obciążająca każdego znacznie większa w sumie te opłaty. Dlatego trzeba się w tym względzie też zorganizować, też pomóc. To są opłaty niebagatelne, jeśli chcemy słyszeć Radio Maryja, jeśli możemy uczestniczyć w Telewizji Trwam w transmisji mszy świętej codziennej, z Jasnej Góry, z apelu jasnogórskiego, no to trzeba pamiętać o tym, że to są też zobowiązania.
A zatem pamiętajmy, jeśli mamy taką możliwość, to wspomóżmy swoją parafię, wspomóżmy najbliższy klasztor, zwłaszcza klasztor klauzurowo-kontemplacyjny, ale także te domy zakonne, które wspierają na przykład najuboższych w tym czasie, które wspierają chorych w tym czasie, szczególnie trudnym, ale wspomóżmy także media katolickie, które w większości, przynajmniej czasopisma, gazety, które się ukazują, dystrybuowane były, tak jak pan profesor powiedział, przez parafię. Obecnie ta dystrybucja ma bardzo ograniczony charakter. Panie profesorze, ostatnie pytanie. Wszystkim nam bardzo bliskie są książki. Rynek księgarski także cierpi na tym problemie związanym z koronawirusem, z epidemią.
No rzeczywiście, to też sam to odczuwam, bo widać, jak zmniejszała się systematycznie liczba księgarń, no powstawały internetowe, ale w obecnym układzie książki, także bardzo ważne, potrzebne, ciekawe, są wydawane, ale trudno znaleźć nabywców, no bo w tym czasie wszyscy znajdujemy się w domach. No i stąd taki apel skierowaliśmy w grupie, uczestniczyłem w tym apelu, kierując go do rządu o zakupy interwencyjne książek. Interwencyjne zakupy, pokazując nawet procedurę, jak one mogłyby wyglądać, jakich książek by dotyczyły, no takich, którymi moglibyśmy się pochwalić, także jakichś z naszych twórców, promocja kraju, także i nawet te, które w językach obcych byłyby wydawane. Ten skup interwencyjny to znany jest nam w rolnictwie. Często państwo stosuje skup interwencyjny wobec rolników, gdy jest nadmiar danego towaru. No i w tym przypadku ten nadmiar można spożytkować, przekazując do bibliotek szkolnych, tak ze skupu interwencyjnego te książki można przekazać również do konsulatów, jeśli to są te promujące Polskę. No i taki apel skierowaliśmy i myślę, że tak to odebrałem, że pan premier Gliński uwzględnił ten apel, czyli wydawców książek, w swoich inicjatywach związanych z tą tarczą dla kultury, ochrony kultury. Bowiem i o książkach słyszałem ostatnio i o tym, że będą potrzebne także do zaopatrzenia do bibliotek szkolnych, więc mam nadzieję, że odczytuję to pozytywnie. I ten apel, i ten inicjatywę pana premiera Glińskiego.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tę rozmowę. Moim i państwa gościem był pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pozdrawiamy wszystkich i łączymy się w modlitwie z wszystkimi chorymi, cierpiącymi, tymi, którzy obecnie są w osamotnieniu, kwarantannie. Pamiętamy o was w modlitwie z Panem Bogiem. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!